Wracali dużo wolniej, objuczeni pełnymi wody rondlami i czajnikiem. Tu i tam dostrzegali znajome twarze innych uczniów Hogwartu z rodzinami. Oliver Wood, były kapitan drużyny Gryfonów, który dopiero co skończył Hogwart, zaciągnął Harry'ego do namiotu swoich rodziców, by go im przedstawić, po czym cały podniecony oświadczył, że właśnie go zwerbowali do rezerwowej drużyny Zjednoczonych Spudlemere. Potem powitał ich z daleka Ernie Macmillan, puchon z czwartej klasy, a nieco dalej zobaczyli Cho Chang, bardzo ładną dziewczynę, która grała na pozycji szukającego w drużynie Krukonów. Pomachała do nich ręką i uśmiechnęła się do Harry'ego, który machając do niej chlusnął na siebie wodą. Głównie po to, by przerwać głupie chichoty Rona, wskazał szybko na dużą grupę nastolatków, których nigdy przedtem nie widział. — Jak myślisz? Kim oni są? — zapytał. — Jakoś nie pamiętam, żebym ich spotkał w Hogwarcie, a ty?
— Oni chyba są z zagranicy — odpowiedział Ron. — Wiem, że jest kilka zagranicznych szkół, ale jeszcze nigdy nie spotkałem ucznia którejś z nich. Bill korespondował z kimś z Brazylii, dawno, dawno temu. I chciał pojechać tam na wymianę, ale rodzice nie mogli sobie na to pozwolić. Jego korespondencyjny kumpel obraził się i przysłał mu zaczarowany kapelusz. Jak Bill go włożył, uschły mu uszy. Harry roześmiał się, ale nie wyraził na głos zdziwienia, które go ogarnęło, gdy usłyszał o innych szkołach dla czarodziejów.
Teraz, widząc przedstawicieli tylu różnych narodowości, poczuł się głupio, bo do tej pory jakoś nie pomyślał, że istnieją inne szkoły magii poza Hogwartem. Zerknął na Hermionę, ale ta nie zdawała się ani trochę zaskoczona. No tak, na pewno przeczytała o nich w książkach, które tak namiętnie pochłaniała. — Ale was długo nie było — powiedział George, kiedy w końcu dotarli do namiotu Weasleyów. — Spotkaliśmy masę znajomych — odrzekł Ron, stawiając czajnik na ziemi. — Co? Jeszcze nie rozpaliliście ogniska?
— Tata ma ekstra ubaw z tymi zapałkami — powiedział Fred.
Panu Weasleyowi jeszcze się nie udało rozpalić ogniska, ale bynajmniej nie dlatego, że nie próbował. Wokół niego leżało na ziemi mnóstwo zapałek, a on sam był w niebo wzięty. — Ups! — zawołał, kiedy mu się udało zapalić kolejną zapałkę, którą natychmiast z wrażenia upuścił. — Proszę mi to dać, panie Weasley — powiedziała uprzejmie Hermiona, wyjmując mu pudełko z ręki i zabierając się do pokazania, jak to należy zrobić. W końcu rozpalili ognisko. Ale minęła kolejna godzina, zanim udało im się coś nad nim ugotować. Ale nie nudzili się czekając. Okazało się, że ich namioty położone są przy głównej arterii obozowiska, po której wciąż kręcili się tam i z powrotem przedstawicieli Ministerstwa Magii, pozdrawiając serdecznie pana Weasleya. Pan Weasley komentował głośno te spotkania, głównie z myślą o Harrym i Hermionie, bo jego własne dzieci zbyt wiele wiedziały o ministerstwie, by mogło je to interesować. To był Cuthbert Mockridge, kierownik Urzędu Łączności z Goblinami. A tu idzie Gilbert Wimple. Pracuje w Komisji Eksperymentalnych Zaklęć. Od jakiegoś czasu ma te różki. Cześć, Arnie! To Arnold Pisgood. Jest amnezjatorem. No wiesz, członkiem specjalnej brygady, która interweniuje, gdy ktoś przypadkowo użyje zaklęcia. A to Bode i Croker są niewymownymi. Kim? Pracują w Departamencie Tajemnic. Ściśle tajne. Nikt nie wie, czym się zajmują. W końcu, kiedy w ognisku zrobiło się tyle żaru, że zaczęli gotować jajka i parówki, z pomiędzy drzew wyszli ku nim Bill, Charlie i Percy.
— Właśnie się zaportowaliśmy, tato — zawołał Percy. — A, wspaniale, jest drugie śniadanie.
Spałaszowali już połowę jajek i parówek, kiedy pan Weasley zerwał się na nogi i zaczął wymachiwać ręką do mężczyzny, który szedł ku nim wielkimi krokami.
— A oto i najważniejsza osoba — Ludo.
Ludo Bagman okazał się najosobliwszą postacią, jaką Harry do tej pory zobaczył, włączając starego pana Archie w nocnej koszuli w kwiatki. Miał na sobie długą szatę do Quidditcha w szerokie, poziome, żółto-czarne pasy z ogromną osą na piersiach. Sprawiał wrażenie potężnie zbudowanego mężczyzny, który nieco przytył. Szata opinała się ciasno na wielkim brzuchu, którego na pewno nie miał, gdy grywał w Quidditcha w reprezentacji Anglii. Nos miał złamany, pewnie dostał tłuczkiem, pomyślał Harry. Ale okrągłe niebieskie oczy, krótkie jasne włosy i różowa cera nadawały mu wygląd wyjątkowo wyrośniętego ucznia.
— Ahoj! —
zawołał uradowany. Szedł tak, jakby miał do stóp przymocowane sprężyny i najwyraźniej był w stanie euforii. Arturze, mój stary, wysapał, kiedy dotarł do ogniska. Ale dzień, co? Co za dzień? Trudno sobie wymarzyć lepszą pogodę. Będziemy mieli wieczór bez jednej chmurki. I wszystko idzie jak w zegarku. Mówię ci, nie mam nic do roboty.
W tym momencie za jego plecami przebiegła grupka skrajnie wyczerpanych czarodziejów z ministerstwa, pokazujących sobie buchający w niebo snop fioletowych iskier, najwyraźniej z czarodziejskiego ogniska. Percy podskoczył do niego z wyciągniętą ręką. Nie najlepsza opinia, jaką Ludo Bagman miał w swoim departamencie, najwidoczniej nie przeszkadzała Percy'emu w chęci zrobienia najlepszego wrażenia.
A tak, powiedział z uśmiechem pan Weasley, to mój syn, Percy, właśnie podjął pracę w ministerstwie, a to Fred, nie, przepraszam, to George, to jest Fred, Bill, Charlie, Ron, moja córka Ginny i przyjaciele Rona, Hermiona Granger i Harry Potter.
Bagman lekko drgnął, gdy usłyszał nazwisko Harry'ego, a jego wzrok powędrował szybko do blizny na jego czole.
Słuchajcie, ciągnął pan Weasley. To jest Ludo Bagman. Dobrze wiecie, kim jest. To dzięki niemu mamy tak świetne miejsca.
Bagman rozpromienił się, ale machnął ręką, jakby chciał dać do zrozumienia, że to dla niego drobnostka.
Arturze, nie postawiłbyś paru galeonów na wynik meczu? Zapytał żywo, podzwaniając złotem ukrytym w kieszeniach swojej żółto-czarnej szaty, a sądząc po dźwięku, musiało go być sporo. Roddy Pontner już postawił na to, że Bułgaria zdobędzie pierwszego gola. Zgodziłem się na 1-9, bo przecież Irlandia ma najlepszą od wielu lat trójkę napastników. A mała Agata Timms postawiła połowę udziału w swojej hodowli węgorzy na to, że mecz będzie trwał co najmniej tydzień.
O, więc dobrze, powiedział pan Weasley. Zaraz. Postawiłbym galeona na wygraną Irlandii.
Galeona?
Ludo Bagman zrobił nieco zawiedzioną minę, ale natychmiast się zreflektował.
Świetnie, znakomicie. Ktoś jeszcze chce postawić?
Nie uważasz, że oni są trochę za młodzi na hazard? Powiedział pan Weasley.
Molly to by się nie spodobało.
Postawimy 37 galeonów, 15 sykli i 3 knuty, oświadczył Fred, kiedy razem z George'em szybko podliczyli swoje oszczędności. Że zwycięży Irlandia, ale Wiktor Krum zdobędzie znicza i możemy dorzucić lipną różdżkę.
Daj spokój. Chyba nie zamierzasz pokazywać panu Bagmanowi takich głupot,
syknął Percy, ale Bagman najwidoczniej był odmiennego zdania o lipnej różdżce. Przeciwnie. Jego chłopięca twarz aż się zarumieniła z podniecenia, gdy wziął ją od Freda, a kiedy różdżka zaskrzeczała głośno i zamieniła się w gumowego kurczaka, ryknął śmiechem.
Super! Od lat nie widziałem tak świetnej podróbki. Płacę za nią 5 galeonów.
Percy zamarł z miną, w której zdumienie mieszało się z niesmakiem.
Chłopcy, mruknął cicho pan Weasley, nie chcę, żebyście się zakładali. To wasze wszystkie oszczędności. Matka...
Nie psuj wszystkim dobrej zabawy, Arturze! Zagrzmiał Ludo Bagman, podzwaniając złotem jak szalony. To stare byki, sami wiedzą, czego chcą. To co? Uważacie, że Irlandia zwycięży, ale Krum złapie znicza? Małe szanse, naprawdę małe szanse. Słuchajcie, za taki zakład dam wam niezłe fory. Zaraz, jak dodamy 5 galeonów za tę śmieszną różdżkę, to będziemy mieli razem...
Pan Weasley patrzył z rozpaczą w oczach, jak Ludo Bagman wyciągnął notatnik i pióro i zaczął wpisywać imiona bliźniaków.
Juhu! Krzyknął George, biorąc od Bagmana zwitek pergaminu i chowając go za pazuchą.
Bagman odwrócił się do pana Weasleya z rozpromienionym obliczem.
Nie poczęstowałbyś mnie kubkiem herbatki? Co? Szukam Bertiego Croucha. Mam trudności z moim bułgarskim partnerem. Nie rozumiem ani słowa z tego, co mówi. Barty na pewno coś by z tego skapował. Zna około 150 języków.
Pan Crouch? Zapytał Percy, którego twarz do tej chwili stężała w wyrazie potępienia, nagle ożyła. Zna ich 200. Trytoński, goblidegucki, Trollański, każdy zna Trollański, przerwał mu lekceważąco Fred. Wystarczy tylko wskazywać palcem i chrząkać.
Percy rzucił Fredowi wyjątkowo mordercze spojrzenie i zaczął energicznie grzebać w ognisku, żeby wodę w czajniku ponownie doprowadzić do wrzenia.
Ludo, wiecie już coś o Bercie Jorkins? Zapytał pan Weasley, kiedy Bagman usiadł między nimi na trawie.
Nic, odpowiedział spokojnie Bagman. Ale na pewno się znajdzie. Biedna stara Berta. Pamięć jak dziurawy kociołek i zaknut zmysłu orientacji. Założę się, że po prostu gdzieś zabłądziła. Zobaczysz, że któregoś dnia w październiku wkroczy do biura z przekonaniem, że wciąż jest lipiec.
Nie uważasz, że warto by już kogoś po nią wysłać? Zapytał pan Weasley niepewnie, gdy Percy podał Bagmanowi kubek z herbatą.
Bertie Crouch wciąż to powtarza,
odrzekł Bagman, a jego okrągłe oczy rozszerzyły się niewinnie.
Ale teraz wszyscy są bardzo potrzebni. O, o wilku mowa! Bertie!